Część trzecia. 1. Winston nie wiedział, gdzie jest. Przypuszczalnie znajdował się w Ministerstwie Miłości, jednak nie było sposobu, żeby to sprawdzić. Zamknięto go w pozbawionej okien celi o ścianach pokrytych błyszczącą białą glazurą. Ukryte lampy zalewały pomieszczenie zimnym światłem. Do jego uszu nieprzerwanie dobiegał cichy szum, zapewne wydawany przez urządzenia pompujące powietrze. W pomieszczeniu były dwie pary drzwi, a naprzeciwko nich pozbawiony deski klozet. Wzdłuż muru biegła ławka, czy też półka, tak wąska, że ledwo dało się na niej usiąść. Z każdej ściany wyzierał teleekran. Od momentu, kiedy zapakowano go na ciężarówkę i wywieziono, Winstonowi towarzyszył tępy ból brzucha. Mimo to odczuwał potworny, dręczący głód. Minęły 24 godziny, może nawet 36, odkąd ostatni raz coś zjadł. Nadal nie wiedział i przypuszczał, że już się nie dowie, czy do aresztowania doszło rano czy wieczorem. Od tamtej pory nie dostał nic do jedzenia. Siedział na wąskiej ławce tak nieruchomo, jak tylko się dało, z dłońmi skrzyżowanymi na kolanie. Nauczył się już, że każdy gwałtowniejszy ruch prowokował wrzask teleekranów. Jednak głód stawał się coraz silniejszy. Marzył o kromce chleba. Pomyślał, że w kieszeniach kombinezonu mogły zostać jakieś okruchy, a nawet przyszło mu to do głowy, bo od czasu do czasu coś łaskotało go w udo, większy kawałek skórki. Pokusa, żeby to sprawdzić, stała się w końcu silniejsza od lęku. Wsunął rękę do kieszeni. Smith! Wrzasnął głos z teleekranu. 6079 Smith W. W celi nie wolno wkładać rąk do kieszeni. Winston usiadł, ponownie składając dłonie na kolanie. Zanim trafił w to miejsce, najpierw zawieziono go gdzie indziej. Było to chyba zwykłe więzienie lub może areszt tymczasowy. Nie wiedział, jak długo tam przebywał. Zapewne parę godzin. Ponieważ w pomieszczeniu nie było zegara i nie docierało doń światło z zewnątrz, oszacowanie upływu czasu nastręczało trudności. Było to wypełnione zgiełkiem, potwornie śmierdzące miejsce. Cela przypominała tę, w której znajdował się obecnie, tylko było tam bardzo brudno i przez cały czas w środku tłoczyła się dziesiątka czy piętnastka ludzi. W większości byli to drobni przestępcy, ale zauważył także kilku więźniów politycznych. Winston siedział w milczeniu, oparty o ścianę, szturchany raz po raz przez brudne ciała, zbyt pochłonięty strachem i bólem brzucha, żeby zwracać szczególną uwagę na otoczenie. Mimo to uderzyła go różnica między zachowaniem członków partii i innych więźniów. Ci pierwsi byli cisi i przerażeni, podczas gdy zwykli przestępcy sprawiali wrażenie, jakby nikogo się nie bali. Lżyli strażników, szamotali się zaciekle, kiedy odbierano im dobytek, wypisywali wulgarne słowa na podłodze, jedli przemycone jedzenie, które wyjmowali z najrozmaitszych zakamarków odzieży, a nawet przekrzykiwali głos z teleekranu, kiedy ten próbował zaprowadzić dyscyplinę. Niektórzy najwyraźniej pozostawali w dobrych stosunkach ze strażnikami. Zwracali się do nich poufale i próbowali wyłudzać papierosy przez Judasza. Z kolei strażnicy okazywali zwykłym więźniom sporą cierpliwość, nawet wtedy, gdy musieli używać siły. Rozmowy najczęściej dotyczyły obozów pracy przymusowej, do których większość osadzonych spodziewała się trafić. Jak wywnioskował, życie w takim obozie mogło być całkiem znośne, o ile człowiek miał znajomości i potrafił sobie radzić. Trzeba było dawać łapówki, umieć wkupić się w łaski odpowiednich osób i kombinować. Kwitła prostytucja i homoseksualizm, dostępny był także nielegalny alkohol robiony z ziemniaków. Tylko zwykli przestępcy, zwłaszcza gangsterzy i mordercy, pełnili uprzywilejowane funkcje w obozach. Stanowili tam coś w rodzaju arystokracji. Najcięższe prace przypadały więźniom politycznym. Przez cele przewijały się dziesiątki zatrzymanych rozmaitego autoramentu. Byli wśród nich handlarze narkotyków, złodzieje, bandyci, kombinatorzy z szarej strefy, prostytutki i pijacy. Ci ostatni bywali tak agresywni, że pozostali więźniowie musieli łączyć siły, żeby ich okiełznać. W pewnym momencie wprowadzono otyłą, wyniszczoną kobietę, koło sześćdziesiątki, z ogromnymi, obwisłymi piersiami i gęstą, siwą czupryną, rozczochraną podczas szarpaniny z czterema strażnikami, przytrzymującymi ją ze wszystkich stron. Ściągnęli jej buciory, bo wrzeszcząc jednocześnie próbowała ich skopać, i pchnęli ją Winstonowi na kolana, co niemal doprowadziło do zmiażdżenia jego kości udowych. Kobieta wyprostowała się i krzyknęła im jeszcze na pożegnanie, że są P-sukinsynami. Potem zorientowała się, że siedzi na jakimś nierównym podłożu i ześlizgnęła się z kolan Winstona na ławkę. — Wybacz, skarbie — powiedziała. — Nie usiadłabym na tobie, tylko te łachudry tak mnie urządziły. Nie wiedzą, jak obchodzić się z damą, co nie? Urwała, poklepała się po piersi i beknęła. — Wybacz, ale cóż, że mnie swoja. Pochyliła się i obficie zwymiotowała na podłogę. — Już lepiej — powiedziała, opierając się o ścianę z przymkniętymi oczami. Zawsze mówię, że po co ma się kisić? Wyrzucić z żołądka, póki świeże, co nie? Odżyła. Odwróciła się do Winstona, żeby mu się lepiej przyjrzeć i chyba jej się spodobał. Objęła go ogromnym ramieniem i przyciągnęła do siebie, zionąc prosto w twarz piwem i wymiocinami. Jak cię zwą, skarbie? Smith, odpowiedział. Smith, zdziwiła się. A to dopiero. Ja też jestem Smith. No proszę, dodała melancholijnie. Mogłabym być twoją matką. Istotnie, pomyślał Winston, mogłaby być jego matką. Wiek się zgadzał, typ budowy także, poza tym 20 lat w obozie pracy, pewnie zmieniało człowieka. Nikt inny nie odezwał się do niego. Dziwiło go, że inni więźniowie tak zupełnie ignorowali politycznych. Z pogardliwą obojętnością nazywali ich policiuchami. Za to polityczni byli naprawdę przerażeni. Nie rozmawiali z nikim, a już z pewnością nie pomiędzy sobą. Tylko raz, kiedy w wyniku panującego ścisku dwie kobiety z partii przylgnęły do siebie na ławce, Winston zdołał usłyszeć kilka pospiesznie wyszeptanych słów. Zwrócił uwagę na wzmiankę o pokoju 101, której sensu nie zrozumiał. Przywieźli go tu 2 czy 3 godziny temu. Tępy ból brzucha nie opuszczał Winstona ani na chwilę, ale na przemian stawał się to mniej, to bardziej dokuczliwy. Odpowiednio do tego rytmu raz kurczył się, a raz poszerzał zakres jego myśli. W gorszych momentach miał w głowie tylko ból i głód. W lepszych zaczynał panikować. Chwilami tak realistycznie wyobrażał sobie, co go czeka, że serce zaczynało łomotać mu w piersi, aż tracił oddech. Czuł uderzenia pałek na łokciach i kopniaki podkutych żelazem buciorów na łydkach. Widział samego siebie, jak wije się po podłodze, błagając o litość przez wybite zęby. Prawie nie myślał o Julii. Nie mógł się na niej skupić. Kochał ją. Wiedział, że jej nie zdradzi, ale to były tylko fakty abstrakcyjne, jak reguły arytmetyki. Nie czuł miłości. Nie zastanawiał się, co się teraz dzieje z Julią. Częściej myślał o O'Brienie z przebłyskami nadziei. O'Brien z pewnością wie, że Winston został zatrzymany. Co prawda mówił, że bractwo nigdy nie próbuje ratować swoich członków, ale Winston liczył na żyletkę. Przyślą ją, jeśli tylko zdołają. Winston będzie miał może 5 sekund, zanim strażnicy wtargną do celi. Wyobraził sobie palący chłód ostrza, kiedy wnika głęboko w mięśnie i rozcina je do kości, raniąc także zaciśnięte na nim palce. Wszystko sprowadzało się do jego nędznego ciała, kurczącego się z drżeniem na myśl o najlżejszym bólu. I w końcu nie był pewien, czy zdoła użyć żyletki, nawet jeśli dostanie taką szansę. Bardziej naturalnie przychodziło mu trwanie, chwila po chwili, i chwytanie kolejnych 10 minut życia mimo świadomości, że na końcu czekają go tortury. Chwilami próbował liczyć płytki na ścianach celi. To powinno być łatwe, ale za każdym razem tracił w końcu rachubę. Przez większość czasu próbował odgadnąć, gdzie się znajduje i jaka to pora dnia. Raz wydawało mu się, że świeci słońce, ale już za chwilę dałby głowę, że na zewnątrz jest zupełnie ciemno. Instynktownie czuł, że światła w celi nigdy nie są wyłączane. Było to miejsce pozbawione mroku. Teraz już wiedział, dlaczego O'Brien sprawiał wrażenie, jakby zrozumiał tamtą aluzję. W Ministerstwie Miłości nie było okien. Cela Winstona równie dobrze mogła znajdować się w środku budynku, jak i przy jednej z jego zewnętrznych ścian, 10 pięter pod ziemią lub 30 nad nią. Przemieszczał się w myślach z miejsca na miejsce, próbując na podstawie doznań cielesnych określić, czy znajduje się wysoko w powietrzu, czy głęboko pod powierzchnią ziemi. Na zewnątrz rozległ się stukot maszerujących buciorów. Szczęknęły stalowe drzwi. Dziarskim krokiem wszedł do celi młody oficer o bladej, nijakiej twarzy, przywodzącej na myśl woskową maskę. Miał na sobie nieskazitelny czarny mundur, który lśnił, jakby uszyto go z lakierowanej skóry. Skinieniem głowy nakazał eskorcie strażników wprowadzenie nowego więźnia. Powłócząc nogami, do celi wszedł poeta Ampleforth. Ponownie dało się słyszeć nieprzyjemne szczęknięcie. Ampleforth wykonał kilka zdezorientowanych ruchów, jakby szukał drugich drzwi, przez które mógłby wyjść, następnie zaczął chodzić w tej z powrotem po celi, nie zauważając Winstona. Jego zmartwione oczy ślizgały się po ścianie mniej więcej metr nad głową współwięźnia. Był boso. Duże, brudne paluchy wystawały przez dziury w skarpetkach. Ewidentnie nie golił się od paru dni. Szczeciniasty zarost pokrywał twarz aż po kości policzkowe, co przydawało mu łobuzerskiego charakteru, kontrastującego z dużym, ale słabym ciałem i nerwowymi ruchami. Winston poniekąd wybudził się z letargu. Musi odezwać się do Amplefortha, nawet ryzykując, że sprowokuje to wrzask teleekranu. Niewykluczone, że Ampleforth przyniósł żyletkę. Ampleforth, powiedział. Teleekran nie zareagował. Ampleforth przystanął nieco zdziwiony. Jego wzrok powoli przesunął się na Winstona. O, Smith, powiedział. Ty też. Za co cię zamknęli? Prawdę mówiąc, usiadł niezgrabnie na ławce naprzeciwko Winstona. Jest tylko jedna zbrodnia, nieprawdaż? I popełniłeś ją? Najwyraźniej tak. Położył sobie dłoń na czole i przez chwilę uciskał skronie, jakby próbował coś sobie przypomnieć. To może się zdarzyć każdemu, zaczął niepewnie. Odgrzebałem w pamięci sytuację, o którą może chodzić. Z pewnością postąpiłem wtedy bardzo nierozważnie. Przygotowywaliśmy ostateczne wydanie wierszy Kiplinga. Pozwoliłem, żeby na końcu wersu zostało słowo Bóg. Nie miałem innego wyjścia, dodał prawie oburzonym tonem, podnosząc wzrok na Winstona. Nie mogłem tego zmienić, bo wersy musiały się rymować. Wybierałem spośród zaledwie kilkunastu możliwości, jakie dawał mi język. Tygodniami wysilałem mózg, ale nic innego nie miało sensu. Wyraz twarzy poety od razu uległ zmianie. Złość znikła i przez moment sprawiał wrażenie niemal radosnego. Mimo brudu i zarostu biło od niego jakieś intelektualne ciepło. Zadowolenie pedanta, który dokonał nikomu niepotrzebnego odkrycia. Przyszło ci kiedyś do głowy, spytał, że na historię poezji angielskiej wpłynęła ograniczona liczba rymów w tym języku? Nie, akurat ta myśl nigdy nie zaświtała w głowie Winstona. Wziąwszy pod uwagę okoliczności, nie wydała mu się też szczególnie ważna czy ciekawa. Wiesz może, która godzina? Ampleforth ponownie wyglądał na zaskoczonego. Prawie o tym nie myślałem. Zgarnęli mnie może dwa dni temu albo trzy. Jego wzrok ślizgał się po ścianach, jakby miał nadzieję, że wypatrzy okno. Tu nie da się rozróżnić dnia i nocy. Nie mam pojęcia, jak mielibyśmy mierzyć czas. Przez kilka minut prowadzili urywaną rozmowę. Następnie, bez wyraźnej przyczyny, z jednego z teleekranów wrzasnął głos nakazujący im zachowanie milczenia. Winston siedział spokojnie ze skrzyżowanymi rękami. Ampleforth był za duży, żeby przyjąć wygodną pozycję na wąskiej ławce. To też kręcił się, obejmując długimi ramionami to jedno, to drugie kolano. Teleekran szczeknął na niego, zabraniając poruszania się. Czas płynął. Minęło 20 minut albo godzina, nie potrafili tego ocenić. Z zewnątrz ponownie dobiegł odgłos ciężkich kroków. Winston poczuł, jak wszystko się w nim skręca. Niedługo, bardzo niedługo, może za 5 minut, może już teraz, tupanie będzie oznaczało jego kolej. Drzwi otworzyły się. Wszedł młody oficer o zimnej twarzy. Z niecierpliwionym gestem dłoni skinął na Amplefortha. Pokój 101, powiedział. Ampleforth wymaszerował niezdarnie pomiędzy strażnikami. Jego twarz wyrażała niepokój, ale przede wszystkim brak zrozumienia. Winston miał wrażenie, że upłynęło mnóstwo czasu. Ból brzucha nasilił się. Jego myśli kręciły się w kółko po jednym torze jak bile wpadające raz po raz do tych samych otworów. Zajmowało go tylko 6 kwestii. Ból brzucha, kawałek chleba, krew i krzyki, O'Brien, Julia oraz żyletka. Kolejny raz poczuł skurcz żołądka. Z zewnątrz ponownie dobiegło stukanie buciorów. Kiedy drzwi się otworzyły, wywołany ich ruchem powiew powietrza przyniósł silny odór zimnego potu. Do celi wszedł Parsons. Miał na sobie szorty w kolorze khaki i sportową koszulkę. Winston był tak zszokowany, że na moment zapomniał o sobie. Ty tutaj? Parsons rzucił Winstonowi spojrzenie, w którym nie było ani ciekawości, ani zaskoczenia. Jedynie cierpienie. Maszerował nerwowo po celi, ewidentnie nie mogąc usiedzieć w miejscu. Za każdym razem, kiedy prostował swoje grube kolana, było widać, że drżą. Szeroko otwarte oczy sprawiały wrażenie, jakby wpatrywał się w jakiś umiarkowanie oddalony przedmiot. — Za co cię zgarnęli? — spytał Winston. — Za myśl o zbrodnie — odpowiedział Parsons, prawie łkając. Ton jego głosu wyrażał jednocześnie całkowite przyznanie się do winy i pełne niedowierzania przerażenie, że to słowo może odnosić się do niego. Przystanął naprzeciwko Winstona i zaczął gorączkowo zadawać pytania. — Nie rozstrzelają mnie, co stary? Nie rozstrzeliwują, jeśli nic się w sumie nie zrobiło. To tylko myśli, na które nic przecież nie poradzisz. Wiem, że mnie wysłuchają i potraktują sprawiedliwie. Ufam im całkowicie. Będą przecież mieli moją teczkę, prawda? Ty wiesz, jaki ze mnie człowiek. Wiesz, że jestem w porządku. To prawda, niezbyt bystry, ale wierny. Staram się jak mogę, ty to wiesz, tak? Może wlepią mi 5 lat, jak myślisz, albo 10. Mógłbym się przydać w obozie pracy. Przecież nie rozstrzelają mnie za jeden błąd. Jesteś winny? Zapytał Winston. Oczywiście, że jestem winny, zawołał Parsons, zerkając uniżenie w stronę teleekranu. Chyba nie sądzisz, że partia aresztowałaby niewinnego człowieka? Jego żabia twarz uspokoiła się, a nawet przyjęła nieco nabożny wyraz. Myśl o zbrodnia to potworna rzecz, staruszku, wygłosił sentencjonalnie. Bardzo podstępna. Może cię dopaść bez twojej wiedzy. Wiesz, jak mnie dopadła? We śnie, taka jest prawda. Uczciwie pracowałem, starałem się mieć swój wkład. Nie przyszło mi do głowy, że mógłbym mieć jakieś złe treści w umyśle. Aż zacząłem gadać przez sen. Wiesz, co powiedziałem? Ściszył głos jak ktoś, kto ze względów medycznych musi użyć brzydkiego słowa. Precz z wielkim bratem. Tak, powiedziałem to. Podobno powtórzyłem to wiele razy. Między nami cieszę się, że mnie dopadli, zanim to poszło dalej. Wiesz, co im powiem, kiedy stanę przed trybunałem? Powiem dziękuję. Dziękuję, że mnie uratowaliście, zanim było za późno. Kto na ciebie doniósł? Zapytał Winston. Moja mała, powiedział Parsons z bolesną dumą. Podsłuchiwała przez dziurkę od klucza. Usłyszała, co mówię i następnego dnia popędziła na policję. 7-latka, a popatrz, jaka bystra. Nie mam żalu. Przeciwnie, jestem z niej dumny. Widać, że wychowałem ją jak trzeba. Trochę się jeszcze pokręcił po celi, kilka razy spoglądając tęsknie na klozet. Nagle spuścił szorty. Wybacz, stary, powiedział. Nie wytrzymuję tego czekania. Usadowił swój pulchny tyłek na desce. Winston zasłonił twarz dłońmi. Smith! Wrzasnął głos z teleekranu. 6079, Smith, W. Odsłonić twarz. W celi nie wolno zasłaniać twarzy. Winston odkrył oblicze. Parsons skorzystał z klozetu hałaśliwie i obficie. Okazało się, że spłuczka nie działa. W celi okropnie później śmierdziało przez długie godziny. Parsonsa wyprowadzono. Pojawiali się coraz to nowi więźniowie, którzy potem znikali, zabierani nie wiadomo dokąd. Pewną kobietę wysłano do pokoju 101. Winston zauważył, że słysząc ten werdykt, jakby skurczyła się i zbladła. Czas mijał. Jeśli trafił tu rano, nastało popołudnie, jeśli po południu, północ. W celi znajdowała się 6 więźniów obojga płci. Wszyscy siedzieli nieruchomo. Naprzeciwko Winstona tkwił tłusty mężczyzna o dużych zębach, przypominający jakiegoś sporego, nieszkodliwego gryzonia. Jego obfite, pokryte plamami policzki były tak pękate, jakby zgromadził tam zapasy jedzenia. Blado-szare oczy lękliwie przesuwały się po twarzach pozostałych aresztantów. Kiedy napotkał czyjeś spojrzenie, szybko odwracał wzrok. Otworzyły się drzwi i wprowadzono kolejnego więźnia. Jego wygląd na moment zmroził Winstona. Był to zwykły człowiek o prostackim wręcz wyglądzie. Pewnie jakiś inżynier czy technik. Uderzało jednak wychudzenie jego twarzy, która przypominała czaszkę. Z powodu tego wycieńczenia oczy i usta zdawały się nieproporcjonalnie duże. W dodatku w jego ogromnych ślepiach czaiła się mordercza, nienasycona nienawiść. Mężczyzna przysiadł na ławce obok Winstona. Ten ostatni nie spojrzał już na niego, ale widział tę udręczoną, trupią twarz, zupełnie jakby miał ją przed oczami. Nagle zrozumiał, mężczyzna umierał z głodu. Wszyscy więźniowie w jednej chwili pomyśleli o tym samym. Na całej długości ławki dało się odczuć lekkie poruszenie. Tłuścioch na przemian to zerkał na mężczyznę z trupią głową, to odwracał wzrok z wyrazem poczucia winy, malującym się na twarzy. Ewidentnie widok kościotrupa przyciągał jego spojrzenie. Nagle zaczął wiercić się na swoim miejscu. W końcu wstał, przeszedł się kaczym chodem przez celę, sięgnął do kieszeni kombinezonu i nieśmiało podał tamtemu kawałek chleba. Wściekły, ogłuszający ryk wylał się z teleekranu. Gruby podskoczył. Kościotrup szybko schował ręce za plecami, jakby chciał pokazać całemu światu, że nie przyjął podarunku. Bamstead! Grzmiał głos. 2712 Bamstead J. Puść ten kawałek chleba. Gruby mężczyzna rzucił chleb na podłogę. Pozostań na swoim miejscu, powiedział głos. Patrz na drzwi, nie ruszaj się. Mężczyzna usłuchał. Duże, pękate policzki drżały niepohamowanie. Drzwi otworzyły się ze szczęknięciem. Wszedł młody oficer, po czym usunął się na bok. Wtedy wyłonił się zza niego niski, ale barczysty strażnik. Zajął pozycję naprzeciwko grubasa, a następnie na sygnał oficera z całej siły uderzył go w twarz. Cios zwalił grubego z nóg, przeleciał przez celę i wylądował przy klozecie. Przez moment leżał jak ogłuszony. Z ust i nosa ciekła mu ciemna krew. Wydał z siebie, chyba nieświadomie, cichy jęk czy pisk. Przekręcił się na brzuch, a następnie uniósł się niepewnie na ręce i kolana. Wraz ze strumieniem śliny i krwi wypadły mu z ust dwie połówki protezy dentystycznej. Pozostali więźniowie siedzieli całkowicie nieruchomo, z rękami skrzyżowanymi na kolanach. Tłuścioch wdrapał się z powrotem na swoje miejsce. Twarz pociemniała mu z jednej strony, usta spuchły. Były teraz bezkształtną, wiśniową masą z ciemnym otworem po środku. Krew kapała powoli naprzód jego kombinezonu. Oczy nadal ślizgały się po twarzach z jeszcze większą niepewnością, jakby próbował ocenić, jak bardzo inni gardzili nim z powodu upokorzenia, którego właśnie doznał. Drzwi znowu się otworzyły. Ledwo dostrzegalnym gestem oficer wskazał kościotrupa. Pokój 101, powiedział. Obok Winstona rozległ się szloch, po czym nastąpiło poruszenie. Mężczyzna padł na kolana i złożył dłonie. — Towarzyszu, oficerze! — zawołał. — Nie musicie zabierać mnie w to miejsce. Wszystko już przecież powiedziałem. Co jeszcze chcecie wiedzieć? — Wyznam wszystko, wszystko. Powiedzcie tylko, do czego mam się przyznać, a natychmiast to zrobię. Napiszcie na kartce, ja się podpiszę pod wszystkim. Tylko nie pokój 101. — Pokój 101 — powiedział oficer. Winston nie sądził, że ludzka twarz może przybrać taki kolor, jaki miała w tym momencie twarz Huderlaka. Już przedtem był bardzo blady, a teraz dosłownie pozieleniał. Zróbcie ze mną, co chcecie, krzyczał. Głodzicie mnie od tygodni, dokończcie dzieła i pozwólcie mi umrzeć. Zastrzelcie mnie, powieście, skażcie na 25 lat. Czy mam jeszcze kogoś wydać? Powiedzcie kogo, zeznam, co tylko chcecie. Wszystko mi jedno, kto to będzie i co z nim zrobicie. Mam żonę i troje dzieci, najstarsze nie ma jeszcze 6 lat. Przywieźcie tu wszystkich troje, podrżnijcie im gardła na moich oczach, będę się przyglądał. Tylko nie 101, pokój 101, powtórzył oficer. Mężczyzna rozpaczliwie rozglądał się po współwięźniach, jakby miał nadzieję, że straszny los może jednak przypaść w udziale komuś innemu. Zatrzymał wzrok na rozkwaszonej twarzy tłuściocha. Wskazał go chudą ręką. Jego powinniście zabrać, nie mnie, krzyczał. Nie słyszeliście, co powiedział zaraz po tym, jak dostał w twarz? Dajcie mi szansę, a powtórzę każde jego słowo. To on jest wrogiem partii, nie ja. Strażnicy postąpili o krok naprzód, a wtedy głos mężczyzny przeszedł w piskliwy wrzask. Nie słyszeliście, powtórzył. Coś się popsuło w teleekranie, to o niego wam chodzi. Jego weźcie, nie mnie. Dwóch potężnych strażników pochyliło się, żeby schwycić go za ramiona. Chuderlak padł się na podłogę celi i złapał żelazny wspornik mocujący ławkę do podłogi, wyjąc przy tym jak zwierzę. Strażnicy zaczęli go szarpać, ale trzymał się z tak zadziwiającą siłą, że nie mogli go oderwać. Trwało to ze 20 sekund. Współwięźniowie siedzieli w milczeniu z dłońmi skrzyżowanymi na kolanach, patrząc prosto przed siebie. Wycie ucichło, mężczyźnie najwyraźniej brakowało tchu, mimo to nie dawał za wygraną. Nagle zaskowyczał. Jeden ze strażników kopniakiem zmiażdżył mu dłoń. Podnieśli chudzielca z podłogi. Pokój 101, powiedział oficer. Mężczyznę wyprowadzono. Szedł chwiejnym krokiem z pochyloną głową, ściskając pogruchotane palce. Uszła z niego wola walki. Minęło sporo czasu. Jeśli kościotrupa wyprowadzono o północy, nastał już ranek. Jeśli zabrano go rano, minęło południe. Winston od kilku godzin był w celi sam. Tak obolały od siedzenia na wąskiej ławce, że chwilami wstawał i chodził. Teleekran nie reagował. Kawałek chleba nadal leżał tam, gdzie upuścił go tłuścioch. Z początku Winston musiał bardzo się wysilać, żeby na niego nie patrzeć. Z czasem jednak głód ustąpił miejsca pragnieniu. Czuł obrzydliwą lepkość w ustach. Niezmienne, białe światło w połączeniu z miarowym szumem męczyły go. W głowie miał kompletną pustkę. Ból kości stawał się nie do wytrzymania, więc wstawał, po czym od razu z powrotem opadał na ławkę, bo zaczynało mu się kręcić w głowie. Kiedy tylko doznania fizyczne stawały się nieco znośniejsze, opanowywała go trwoga. Od czasu do czasu z przygasającą nadzieją przypominał sobie o O'Brienie i żyletce. Może zostanie ona dostarczona w jedzeniu, o ile kiedykolwiek zdecydują się go nakarmić? Bardziej mgliście myślał o Julii. W jakimś nieznanym mu miejscu ona też cierpi. Może jeszcze gorsze męki. Może akurat teraz krzyczy z bólu. Zastanawiał się, gdybym mógł ocalić Julię, pomnażając własne cierpienie, zrobiłbym to? Tak, z pewnością bym to zrobił. Ale była to decyzja ściśle intelektualna. Tak zdecydował, bo wiedział, że tak właśnie należy postąpić. Nie wynikało to z uczucia. Tu, gdzie się znalazł, nie dało się odczuwać niczego poza bólem i strachem przed bólem. Poza tym, kiedy naprawdę się cierpi, czy można z jakiegokolwiek powodu pragnąć jeszcze większego cierpienia? Na razie nie znał odpowiedzi. Znów rozległy się kroki. Ponownie otworzyły się drzwi. Do celi wszedł O'Brien. Winston zerwał się na równe nogi. Był w takim szoku, że zupełnie stracił czujność. Pierwszy raz od wielu lat zapomniał o obecności teleekranu. Was też dopadli, wykrzyknął. Dopadli mnie dawno temu, odparł O'Brien z łagodną, niemal smutną ironią. Odsunął się na bok. Do celi wszedł masywnie zbudowany strażnik z czarną pałką w ręku. Wiedziałeś o tym, Winstonie, powiedział O'Brien. Nie oszukuj się. Wiedziałeś od samego początku. Owszem, teraz dotarło do niego, że wiedział od początku. Ale nie miał czasu, żeby się nad tym w tej chwili zastanawiać. Jego myśli zaprzątała wyłącznie pałka w dłoni strażnika. Cios może dosięgnąć każdej części ciała, czubka głowy, ucha, ramienia, łokcia. Łokieć! Upadł na kolana jak sparaliżowany, drugą ręką ściskając eksplodującą bólem kość. Zrobiło mu się biało przed oczami. Niewiarygodne, że jeden cios może wywołać taki ból. Biel rozproszyła się. Widział teraz patrzących na niego z góry dwóch mężczyzn. Strażnika bawiło cierpienie więźnia. Jedno przynajmniej stało się jasne. Nigdy, z żadnego powodu nie da się pragnąć jeszcze większego cierpienia. Wobec bólu można mieć tylko jedno pragnienie, żeby ustał. Nic na świecie nie jest tak straszne jak ból fizyczny. W jego obliczu nikt nie jest bohaterem. Nikt nie jest bohaterem, powtarzał sobie, wijąc się na podłodze i nadaremnie przyciskając do tułowia rozbite lewe ramię.